Odcinek drugi.
Joseph Jacques César Joffre, 1852 do 1931 roku, marszałek od 1916 roku, od 1911 roku szef sztabu generalnego, w 1914 roku dowodził wojskami francuskimi na froncie północnym i północno-wschodnim. Wsławił się zwycięstwem w bitwie nad Marną w sierpniu 1914 roku. Od grudnia 1915 roku do grudnia 1916 był naczelnym dowódcą wojsk francuskich. Churchill nie mógł wiedzieć, że wróg, powiadomiony przez wywiad o brytyjskich planach, wzmocnił obronę. Brzegów cieśniny broniły 134 ciężkie i średnie działa oraz liczne baterie polowe. Brytyjskie i francuskie okręty, ufne w swoją siłę, otworzyły ogień 19 lutego 1915 roku. Wyniki całodziennego bombardowania tureckich fortów i stanowisk artyleryjskich okazały się znikome. Ostrzał ponowiony 25 lutego też nie wyrządził poważniejszych szkód. Było to wynikiem fatalnego dowodzenia operacją. Co gorsza, załogi alianckich okrętów nie były przygotowane do ostrzeliwania celów lądowych, a to sprawiło, że źle dobierały pociski, nie potrafiły prowadzić obserwacji i korygować ognia. Na domiar złego flocie brakowało trałowców, które mogłyby usuwać zapory minowe, grożące Dardanele, na których zatonęły trzy okręty liniowe, manewrujące w celu zajęcia najbardziej dogodnej pozycji. Szybko stało się oczywiste, że tej bitwy same okręty nie wygrają, ale wojsk, które mogłyby desantować się na brzegi Gallipoli i zająć półwysep, nie było. Dopiero w połowie marca 1915 roku zapadła decyzja o wysłaniu w tamten rejon około 80 tysięcy żołnierzy, a ich przygotowanie do dalekiej podróży i przerzut musiały trwać co najmniej miesiąc. Gdy wreszcie w połowie kwietnia 1915 roku zaczęły napływać z Wielkiej Brytanii oddziały desantowe, okazało się, że są niegotowe do walki. Żołnierzom brakowało ekwipunku, a artylerii pocisków. Organizacyjny bałagan w szeregach wojsk Antanty okazał się zbawienny dla tureckich oddziałów, które zyskały czas na uzupełnienie zapasów, naprawienie szkód wyrządzonych przez pociski okrętów i sprowadzenie posiłków. Tak więc, gdy 25 kwietnia 1915 roku oddziały Antanty ruszyły do ataku na tureckie brzegi, wróg był już dobrze przygotowany do obrony. Na domiar złego tam, gdzie wojskom alianckim udało się zdobyć przewagę, została ona zaprzepaszczona w wyniku braku zdecydowania dowódców. Rozpoczęły się długie i krwawe walki o Gallipoli. Ogromne straty w oddziałach lądowych i na morzu, gdzie torpedy tureckiego kontrtorpedowca i niemieckiego okrętu podwodnego zatopiły trzy brytyjskie okręty liniowe, sprawiły, że Winston Churchill, obarczony przez opozycję odpowiedzialnością za straty, musiał ustąpić ze stanowiska pierwszego lorda admiralicji. Walka o Gallipoli była przegrana, choć boje trwały do grudnia 1915 roku, gdy rozpoczęła się ewakuacja wielotysięcznego korpusu. Zakrojona na szeroką skalę operacja zakończyła się dla Wielkiej Brytanii kompromitującą i bolesną klęską. Straty wojsk Antanty przekroczyły 146 tysięcy żołnierzy zabitych i rannych. Na morzu Francuzi i Brytyjczycy stracili 6 okrętów liniowych oraz 7 okrętów podwodnych. Ta klęska nie wpłynęła na karierę polityczną Churchilla, który po opuszczeniu stanowiska pierwszego lorda admiralicji pojechał do Francji, aby tam w stopniu podpułkownika walczyć jako dowódca batalionu. W lipcu 1917 roku, gdy specjalna komisja opublikowała raport uwalniający go od odpowiedzialności za niepowodzenie akcji pod Gallipoli, powrócił do rządu jako minister do spraw amunicji. Sam też nigdy nie uznał, że ponosi winę za nieudaną operację. Wciąż był przekonany, że nagły zwrot, prowokacja, uderzenie w najmniej spodziewane miejsce pozwalają w najtrudniejszej sytuacji przejąć inicjatywę. 25 lat po Gallipoli postanowił zastosować taki manewr, gdy sytuacja w Europie była równie trudna jak w 1915 roku. Uważał, że Wielka Brytania nie może czekać na cios, lecz musi uderzyć pierwsza. Wiedział, że jest takie miejsce, dla którego obrony Hitler odsunie na bok inne plany i pośle tam swoje wojska. To była Norwegia. Führer nie mógł przecież zlekceważyć zagrożenia, jakim było zajęcie tego państwa przez aliantów. Oczywiście, że chodziło o przerwanie zimowych dostaw rudy żelaza, ale nie tylko. Hitler nie mógł dopuścić do utraty Norwegii ze względu na ogromne znaczenie strategiczne tego państwa. Już w październiku 1939 roku wielki admirał Erich Redar, dowodzący marynarką wojenną, przekonywał Hitlera. Musimy rozważyć, czy są możliwości uzyskania baz w Norwegii w wyniku wywarcia wspólnie ze Związkiem Radzieckim presji na to państwo. To powinno radykalnie poprawić naszą sytuację strategiczną. Erich Redar, 1876-1960 roku, niemiecki dowódca i strateg. W czasie I wojny światowej był szefem sztabu admirała Franza von Hippera, dowódcy floty krążowników liniowych. Od 1928 roku był szefem kierownictwa marynarki wojennej Reichswehry. W 1934 roku mianowany wielkim admirałem. W 1935 roku objął stanowisko naczelnego dowódcy marynarki wojennej III Rzeszy. 30 stycznia 1943 roku w związku z decyzją Hitlera powziętą po bitwie koło Wyspy Niedźwiedziej 31 grudnia 1942 roku, gdy pancernik Lützow i ciężki krążownik admirał Hipper nie poradziły sobie ze słabą eskortą konwoju JW-51B, wycofania ze służby największych okrętów Kriegsmarine jako nieprzydatnych, podał się do dymisji i objął tytularne stanowisko admirała inspektora marynarki. W 1946 roku został skazany przez Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze na dożywotnie więzienie za zbrodnicze prowadzenie wojny na morzu. Ułaskawiony, wyszedł na wolność w 1955 roku. Redar zwracał uwagę, że jeżeli Brytyjczycy zechcieliby zająć norweskie porty, to Norwegowie nie byliby zdolni się obronić. W efekcie takiego rozwoju wydarzeń Royal Navy przejęłaby kontrolę nad Morzem Północnym, odcinając niemieckim okrętom wyjście na Atlantyk. Angielskie samoloty zaś, startujące z norweskich lotnisk, mogłyby uderzać na niemieckie okręty na Bałtyku. Admirał był jednak ostrożny i opowiadał się za akcją polityczną, a nie militarną. Chciał podporządkować Norwegię za pomocą presji politycznej wywieranej na rząd tego państwa wspólnie przez Niemcy i Związek Radziecki. Doskonale bowiem zdawał sobie sprawę, że w walce o Norwegię wszystkie atuty były po stronie wroga. Dostępu do Norwegii strzegły okręty potężnej Royal Navy, a admirał nie miał złudzeń, że Kriegsmarine może wygrać bitwę ze znacznie silniejszym przeciwnikiem. Hitler słuchał uważnie uwag swoich dowódców, ale nie obawiał się konfrontacji militarnej. Miał naturę hazardzisty i wiedział, że można wygrać nawet z dużo silniejszym wrogiem, jeżeli uda się go zaskoczyć, przestraszyć i wprowadzić w błąd. Zamierzał w ten sposób działać i 27 stycznia 1940 roku wydał polecenie przygotowania planu zajęcia Norwegii. Fall N. Churchill mógł być z tego zadowolony. Wydarzenia rozwijały się tak, jak tego oczekiwał. Gdyby Niemcy chcieli zająć Norwegię, musieliby wysłać na pokładach okrętów kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy w rejs liczący od 1000 do 1500 kilometrów. Tyle bowiem dzieliło niemieckie bazy od norweskich portów. Transportowce konwojowane przez największe okręty Kriegsmarine nie miałyby większych szans przedarcia się przez zaporę okrętów Royal Navy operujących w pobliżu swoich baz Scapa Flow i Rosyth na północy Szkocji. Scapa Flow, kotwicowisko na Orkadach na północ od Szkocji o wymiarach 24 km na 23 km, z którego cieśniny umożliwiały bezpośrednie wyjście na Atlantyk i Morze Północne. Od 1914 roku stacjonowały tam okręty floty macierzystej Home Fleet, przeznaczone do obrony Wysp Brytyjskich. W morskich bitwach pancerniki i pancerniki kieszonkowe, stanowiące czołg Kriegsmarine, poszłyby na dno, trafione pociskami brytyjskich pancerników i bombami samolotów startujących z lotniskowców. Zatonęłyby niemieckie niszczyciele i okręty transportowe, przewożące dziesiątki tysięcy żołnierzy wojsk inwazyjnych. Niemieckie społeczeństwo i najwyżsi dowódcy nie wybaczyliby tej klęski swojemu Führerowi. W efekcie wojna zmieniłaby bieg. Churchillowi pozostało więc tylko sprowokowanie Niemców do wysłania wojsk do Norwegii. Już 2 lutego 1940 roku zwołał tajną konferencję prasową dla attaché prasowych ambasad państw neutralnych, w czasie której nieopatrznie ujawnił swoje zamiary wobec Norwegii. Było oczywiste, że wywiad niemiecki szybko wychwyci słowa pierwszego lorda admiralicji i utwierdzi Hitlera w przekonaniu, że należy jak najszybciej przystąpić do operacji norweskiej. Znacznie poważniejsza prowokacja nastąpiła 16 lutego 1940 roku, gdy brytyjski niszczyciel Cossack zespołu dowodzonego przez komandora Filipa Wajena osaczył w norweskim fiordzie Wiesing niemiecki okręt zaopatrzeniowy Altmark. Ta jednostka dostarczała amunicję, paliwo i żywność pancernikowi admiral Graf Spee, atakującemu alianckie statki na południowym Atlantyku i Oceanie Indyjskim. Altmark do pustych ładowni przejął z pancernika 299 alianckich marynarzy zatopionych statków i wracał do Niemiec, gdy 14 lutego został wykryty przez alianckie samoloty. Filip Wajen, 1894 do 1968 roku, wybitny brytyjski dowódca morski, stał się sławny po śmiałej akcji dowodzonego przez niego niszczyciela Cossack przeciwko niemieckiemu okrętowi Altmark. W 1940 roku objął dowództwo flotylli niszczycieli, która wzięła między innymi udział w ewakuowaniu żołnierzy brytyjskich z Namsos w środkowej Norwegii, a w maju 1941 roku uczestniczyła w pościgu za pancernikiem Bismarck. 1942 roku dowodził dywizjonem krążowników na Morzu Śródziemnym, który ubezpieczał konwoje idące z zaopatrzeniem dla Malty. Później objął dowództwo lotniskowców, których samoloty wspierały lądowanie sprzymierzonych pod Salerno we wrześniu 1943 roku. W czerwcu 1944 roku dowodził wschodnim zespołem operacyjnym Eastern Task Force, osłaniającym lądowanie wojsk sprzymierzonych w Normandii. W maju 1945 roku jego zespół przeszedł na Pacyfik, gdzie wziął udział w walkach o Okinawę. Po wojnie dowodził flotą macierzystą. Altmark, niemiecki okręt dostawczy zaopatrujący w paliwo i materiały wojenne pancernik Admiral Graf Spee, gdy ten działał na południowym Atlantyku i Oceanie Indyjskim, wszedł w nocy z 15 na 16 lutego 1940 roku na wody terytorialne Norwegii. Pod jego pokładem było 299 alianckich marynarzy ze statków zatopionych przez pancernik. We fiordzie Jøsing został zaatakowany przez niszczyciel Cossack, którego grupa abordażowa wdarła się na jego pokład i uwolniła jeńców. Przemianowany na Uckermark nadal pełnił funkcję okrętu zaopatrzeniowego. Zatonął w wyniku eksplozji 30 listopada 1942 roku w Yokohamie. Dowódca niszczyciela Cossack miał więc wszelkie powody, aby działać zdecydowanie w celu uwolnienia więźniów, ale nie miał prawa wprowadzić swojego okrętu na norweskie wody terytorialne. Zdawał sobie z tego sprawę, lecz rozkaz Winstona Churchilla, wydany 16 lutego o godzinie 17.25, był oczywisty. Powinien pan wkroczyć na pokład okrętu Altmark, uwolnić jeńców i po opanowaniu okrętu czekać na dalsze instrukcje. Istniało niebezpieczeństwo, że dwa norweskie torpedowce, strzegące wejścia do fiordu, mogą zagrodzić drogę brytyjskiemu okrętowi. Churchill i to przewidział. Rozkazywał, gdyby norweskie torpedowce próbowały interweniować, należy je ostrzec, aby trzymały się z daleka. Jeżeli otworzą ogień, należy wstrzymać się z odpowiedzią, chyba że atak okaże się poważny. Powinien pan bronić się, używając siły w takim stopniu, w jakim będzie to konieczne, i zaprzestać ognia, gdy przeciwnik się wycofa. Komandor Philip Vaen wykonał rozkaz bardzo dokładnie. Wprowadził niszczyciel Cossack do fiordu, wysłał grupę abordażową, która wdarła się na pokład okrętu Altmark i uwolniła 299 jeńców. Komandor Vaen został całkowicie zasłużenie uhonorowany Distinguished Service Order, co jednak było oczywistym potwierdzeniem, że nie był to przypadkowy incydent lub samowola oficera, lecz zamierzone działanie brytyjskiego rządu. Często mylnie podaje się, że komandor został odznaczony Victoria Cross. Reakcja Hitlera na wieść o wydarzeniach w norweskim fiordzie była natychmiastowa, już 26 lutego, a więc 10 dni po akcji niszczyciela Cossack, wydał on dyrektywę określającą cele norweskiej kampanii i mianował głównodowodzącego wojskami, które miały zająć norweskie porty. Został nim generał Nikolaus von Falkenhorst, dowódca, który dobrze znał północne warunki, gdyż w czasie I wojny światowej służył jako oficer sztabowy w Finlandii. Nikolaus von Falkenhorst, 1885-1968 roku, niemiecki oficer, rozpoczął służbę wojskową w 1907 roku. W czasie I wojny światowej był oficerem sztabowym w Finlandii. Po zakończeniu wojny przez rok służył we Freikorps, a następnie wstąpił do Reichswehry. Promowany w 1932 roku do stopnia Obersta, rok później objął stanowisko atasze wojskowego kolejno w Pradze, Belgradzie i Bukareszcie. Przed wybuchem II wojny światowej objął dowodzenie 21. Korpusem Armijnym w Prusach Wschodnich. Za zasługi w walce w Polsce 1 października został mianowany generałem piechoty. Na początku 1940 roku został włączony do zespołu planującego uderzenie na Norwegię, a 21 lutego 1940 roku objął dowodzenie niemieckimi wojskami, które 8 kwietnia 1940 roku rozpoczęły inwazję na Norwegię. Pozostał w Oslo, gdzie planował niemiecko-fińskie działania przeciwko Związkowi Radzieckiemu, a następnie dowodził ofensywą w rejonie Murmańska. 18 grudnia 1944 roku powrócił do Niemiec. W 1946 roku został skazany na śmierć przez brytyjski sąd wojskowy za zgodę na rozstrzeliwanie brytyjskich jeńców, lecz wyrok zamieniono na 20 lat więzienia. Ze względu na zły stan zdrowia wyszedł na wolność w 1953 roku. Opracowany przez Falkenhorsta plan zakładał, że dwie dywizje górskie i 5 dywizji piechoty uderzą na Norwegię, gdy jednocześnie dwie dywizje wkroczą do Danii, gdyż zajęcie tego państwa miało ułatwić przerzut wojsk z Niemiec i prowadzenie działań wojennych na Półwyspie Skandynawskim. Z niemieckich portów Wilhelmshaven, Bremy i Kiloni miało wyjść 5 grup okrętów, które skierowałyby się do Narwiku, Trondheim, Bergen, Kristiansandu i Oslo. I tam wysadziłyby pierwsze jednostki, które po złamaniu oporu Norwegów osłaniałyby lądowanie następnych oddziałów. Niemcy byli gotowi, ale Hitler wciąż nie wydawał ostatecznego rozkazu rozpoczęcia norweskiej operacji. 30 marca 1940 roku wywiad niemiecki doniósł o niedyskrecji francuskiego premiera Renauda, który w rozmowie z jednym z dyplomatów ujawnił plany aliantów wobec Norwegii. Tego samego dnia w przemówieniu radiowym Winston Churchill ostrzegł rząd norweski, że alianci będą prowadzić walkę bez względu na to, dokąd ona ich zaprowadzi. Gdyby Renault i Churchill trzymali języki za zębami, może bym i w ogóle nie ruszył Norwegii, stwierdził Hitler w czasie narady w kancelarii Rzeszy, coraz bardziej podążając szlakiem wyznaczonym przez Churchilla. Pierwsze 3 niemieckie transportowce z wojskiem, zakamuflowane jako węglowce, wyruszyły z Niemiec w nocy 3 kwietnia. U wybrzeży Narwiku miały dołączyć do nich szybsze niszczyciele przewożące 2000 żołnierzy. Niemiecka machina wojenna ruszyła w tym samym czasie, gdy Winston Churchill leciał do Paryża, nieświadom tego, że jego wielka prowokacja przyniesie tak szybkie efekty. Miał przegrać tę bitwę na morzu i lądzie, gdyż powtarzał błędy sprzed 25 lat. Tajna wiadomość majora Sasa. Jakob Geisbertus Sas, mężczyzna krępy, o okrągłej twarzy, z jasnymi włosami zawsze równo zaczesanymi do góry, podniósł się z fotela w tylnym rzędzie autobusu. Dochodziła 11 i osób było niewiele mógł, więc łatwo zauważyć, kto oprócz niego przygotowuje się do wyjścia. Żaden z pasażerów nie wstał, co jednak niczego nie dowodziło. Doświadczony agent kontrwywiadu, widząc, że śledzony przez niego człowiek przygotowuje się do opuszczenia autobusu, wyszedłby dopiero w ostatniej chwili. Inaczej łatwo mógłby paść ofiarą prostego manewru. Śledzony wysiadłby na przystanku i natychmiast ponownie wsiadł do autobusu. Śledzący nie mógłby postąpić tak samo, ponieważ by się zdekonspirował. Sas, atasze wojskowe ambasady Holandii w Berlinie, odczekał, aż konduktor otworzy drzwi i zszedł na chodnik. Stał przez chwilę, uważnie obserwując ludzi, którzy wysiedli za nim, ale nie dostrzegając nikogo podejrzanego, ruszył szybko w stronę drugiego, nadjeżdżającego autobusu. Stanął przed drzwiami, czekając, aż się otworzą, ale w ostatniej chwili zmienił zdanie i przebiegł na drugą stronę szerokiej ulicy. Zatrzymał się przy krawężniku, skąd mógł dostrzec, że po drugiej stronie za autobusu wyszła kobieta, która przygotowywała się do przebiegnięcia przez ruchliwą jezdnię. Widząc jednak, że Sas patrzy na nią, zrezygnowała z tego zamiaru. Holender uśmiechnął się. Proste sztuczki poznane przed laty w szkole szpiegów pod Amsterdamem zawsze się przydawały. Podszedł do kiosku, gdzie kupił Berliner Zeitung i spokojnie pomaszerował w stronę metra. Ani przez chwilę nie wierzył, że pozbył się śledzących go agentów niemieckiego kontrwywiadu. Kobieta mogła być tylko wabikiem. Miała odwrócić jego uwagę. Podczas gdy inny śledzący go agent przeszedł na drugą stronę ulicy i dotarł za nim do stacji metra. Sas nie próbował nawet odgadnąć, kto z ludzi stojących na peronie mógł być śledzącym go agentem niemieckich tajnych służb. Nie miało to sensu, gdyż odkrycie jednego agenta niewiele zmieniało. Zazwyczaj obserwacje prowadziły dwie, trzy osoby. Wsiadł do trzeciego wagonu podziemnej kolejki i tam odszukał wzrokiem mężczyznę w brązowym płaszczu z futrzanym kołnierzem. Siedział on na ławce, wpatrzony w okno. Nawet gdy pociąg ruszył i za szybą nie było widać niczego poza pojawiającymi się co chwila lampami oświetlającymi tunel, mężczyzna ten nie odrywał wzroku od okna. Wyglądał na człowieka zatopionego w myślach, ale Sas wiedział, że jego współpracownik Reni wpatrywał się w ciemne okno, gdyż w szybie dobrze widział odbicie ludzi w wagonie. Gdyby zaczął wycierać nos w kraciastą chustkę, oznaczałoby to, że dostrzegł osobę śledzącą Sasa. Tylko człowiek z zewnątrz mógł zauważyć śledzących, dostrzegając ich nienaturalne zachowanie, znaki, jakie sobie dawali, czy nagłą zmianę stroju polegającą na przykład na przełożeniu płaszcza na drugą stronę, czy nałożeniu peruki. Dojechali do Tiergarten, gdzie Sas wjechał ruchomymi schodami na górę. Pokręcił się po stacji, udając, że sprawdza rozkład jazdy i wyszedł na ulicę. Do umówionego spotkania miał jeszcze kilkanaście minut, podążył więc wolnym krokiem, widząc Reniego po drugiej stronie ulicy. Dopóki ten nie dawał umówionego znaku, wiedział, że agenci gestapo stracili trop. Było to ważne, gdyż Sas nie mógł narazić na niebezpieczeństwo informatora tak ważnego jak pułkownik Hans Ostar, szef sztabu dowódcy wywiadu i kontrwywiadu wojskowego Abwehry admirała Wilhelma Canarisa.